Witam Państwa, Bartłomiej Zapała, gościem Radia Kielce, wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker, który, podobnie jak inni przedstawiciele polskiego rządu, politycy Prawa i Sprawiedliwości, objeżdża Polskę, spotyka się z mieszkańcami w województwie świętokrzyskim. Dzisiaj dwa takie spotkania o 15 w Przyłogach w powiecie koneckim. Takie spotkanie się rozpoczęło, a o godzinie 17.30 w Łopusznie. To nie pierwsze tego rodzaju Pana spotkanie. Jak one przebiegają w Pana perspektywie?
Tak jak pan powiedział, panie redaktorze, rzeczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości rozjechali się po kraju. Co weekend jeździmy, rozmawiamy w każdym powiecie, spotykamy się. Tych spotkań jest bardzo dużo. Przychodzi bardzo dużo mieszkańców, z którymi odbywamy rozmowę, dialog. Te spotkania mają przede wszystkim na celu taką rozmowę, która ma w konsekwencji doprowadzić do tego, żebyśmy mogli kolejne propozycje, kolejne programy, kolejne rozwiązania, które chcemy w najbliższym czasie wprowadzać, przedyskutować z wyborcami, z mieszkańcami kolejnych powiatów. I także, jeżeli jest taka potrzeba, to przygotować konkretne programy na przyszłość. Bo my w 2015 roku odbyliśmy w kampanii wyborczej bardzo dużo spotkań, podczas których rozmawialiśmy z Polakami i napisaliśmy taki program, który dziś realizujemy. I to, że to są programy, które bardzo często były przez lata wyczekiwane przez Polaków, to jednym z efektów tego jest to, że to jest właśnie one były pisane w czasie kampanii po spotkaniach w terenie. Przecież i prezydent Andrzej Duda, jeżdżąc z Duda busem, i pani premier Szydło, i pan prezes Kaczyński. Wszyscy jeździliśmy, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, przez te dwa lata realizowaliśmy te programy i teraz chcemy to kontynuować, żeby na kolejny rok naszego rządzenia, żebyśmy mogli przygotować takie rozwiązania, które są oczekiwane przez społeczeństwo.
To jest szansa na korygowanie tego programu, który jest realizowany, czy element budowania poparcia przed kolejnymi wyborami, które się zbliżają, jesiennymi wyborami samorządowymi?
Panie redaktorze, to przede wszystkim chcemy, żeby porozmawiać o tym, co my zrobiliśmy, o tym, co zrobiliśmy, co się Polakom podoba, o tym, żebyśmy wytłumaczyli też pewnego rodzaju błędy, które nam się zdarzyły, bo my przyznajemy się do tego i myślę, że każda odpowiedzialna władza przyznaje się do tego, że popełnia błędy i chcemy o tym rozmawiać i chcemy także rozmawiać o tym, co na przyszłość, jakie kwestie są w tej chwili najbardziej bolące, najbardziej potrzebne, takie kwestie, żeby polska rodzina mogła dalej korzystać z kolejnych programów, które Prawo i Sprawiedliwość chciałoby realizować i chcemy właśnie o tym rozmawiać. No, dwa tygodnie temu mieliśmy konwencję, na której pan premier Morawiecki mówił o konkretnych rozwiązaniach, pięciu konkretnych programach, które chcemy realizować, rozpocząć wdrażanie w tym roku i realizować albo w tym roku, albo od 1 stycznia przyszłego roku, w zależności od tego, który to program. I chcielibyśmy także na przyszły rok rozmawiać z Polakami o tym, aby wyznaczać na przyszły rok kolejne cele. Tak, żeby ten program, który realizuje rząd, był programem nieoderwanym od rzeczywistości, tak jak często to bywało w III RP, bywało tak, że obiecywano różne programy, różne rozwiązania, a później nic z nich nie było. My się nie boimy, pomimo tego, że także mamy błędy, które popełnialiśmy, spotykamy się, rozmawiamy i dla nas to są bardzo ważne spotkania.
Jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiada pan za relacje polskiego rządu ze sferą całą samorządu terytorialnego. Ten rok jest szczególny, bo w istocie wchodzimy w obchody 20-lecia samorządności w takim kształcie, jak ona funkcjonuje obecnie z samorządem powiatowym, także z samorządem wojewódzkim. Jaka jest według spojrzenia polskiego rządu kondycja polskiego samorządu w tym 20-leciu?
Ja uważam, panie redaktorze, że ta reforma samorządowa, którą wprowadzono na początku lat 90., to był pierwszy etap z końcówce lat 90., był drugi etap, jest taką reformą, która była może być wizytówką tych reform, które o niewielu reformach można powiedzieć z tamtego czasu, że były dobre, a w moim przekonaniu o tej reformie można powiedzieć, że były dobre, oczywiście, że była dobra. Oczywiście w wielu miejscach to wygląda różnie, bo można powiedzieć, że w od gminy do gminy wygląda, czy od powiatu do powiatu, ta sytuacja wygląda różnie. Mamy do czynienia z różnymi samorządowcami, mamy do czynienia w wielu sytuacjach ze wspaniałymi ludźmi, którzy poświęcają się tej pracy, pracy na rzecz swoich małych ojczyzn, na rzecz środowisk lokalnych. Mają wiele wspaniałych pomysłów, starają się je realizować, wiedzą, gdzie aplikować o środki, które w XXI wieku są na wyciągnięcie ręki dla samorządów. Z drugiej strony mamy też wiele sytuacji, tak jak w życiu, gdzie są sytuacje, które są niedopuszczalne, gdzie są sytuacje wręcz czasami patologiczne. I myślę, że rząd przede wszystkim chce współpracować z samorządem, bo mamy też świadomość tego, panie redaktorze, i to warto też o tym powiedzieć, że wiele reform jest realizowanych tak fizycznie na dole z pomocą samorządu. Tych, które my możemy realizować, te, o których mówimy. No przecież to rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o wprowadzeniu programu 500+, ale na samym dole już jest on realizowany przez samorządy. Tak samo reforma edukacji. To rząd obiecał, że zrealizuje tą reformę, Ministerstwo Edukacji realizowało tą reformę, ale koniec końców no, jest to zadanie zlecone gminie, kwestia edukacji.
Ale o ile w przypadku programu Rodzina 500+ samorządy nie narzekały, mówiły, że rząd zadbał odpowiednio o pokrycie kosztów, które związane były z wprowadzeniem tej reformy, to w przypadku reformy edukacyjnej już słychać było takie głosy, że samorządowcy zostali postawieni sami sobie. Podobnie przy realizowaniu podwyżek dla nauczycieli od kwietnia tego roku. W wielu gminach słychać było takie sygnały. Subwencja oświatowa nie wzrosła na tyle i te koszty spadły po prostu na nas.
Panie redaktorze, bardzo często myślę, że to jest też kwestia chęci i sposobu zarządzania danego samorządu. Inną kwestią jest to, że nie zawsze jest możliwość na to, aby były to takie reformy, z których samorządowcy będą się cieszyli, bo będą mogli także ogrzać się w tym słońcu reformy na przykład 500+, bo to każdemu samorządowi zależało na tym, żeby dobrze realizować ten program, bo to przecież mieszkańcy, bardzo był pożądany przez mieszkańców. Reforma edukacji wnosi wiele obowiązków, nowych zadań. Tak jest przy reformach związanych tego typu. I myślę, że to też w dużej mierze zależy od zarządzania. Ja przypominam sobie, jak wchodziła ta reforma, jak niektórzy prezydenci miast, czy burmistrzowie, wójtowie mówili, że u nich to będzie tragedia. U mnie, w tym regionie, z którego ja pochodzę, skąd jestem posłem, dokładnie w Koszalinie, straszono ludzi, mówiąc o tym, że będzie masa zwolnień. Było wręcz odwrotnie. I myślę, że bardzo często z jednej strony są to kwestie takie, że można wtedy powiedzmy sobie politycznie potraktować dany temat, skrytykować rząd. Z drugiej strony na pewno we wdrażaniu wszelkiego rodzaju reform potrzebna jest dobra wola samorządu i my o tą dobrą wolę prosimy, bo to są reformy bardzo często takie, na które Polacy przez lata czekali i tutaj współpraca samorządu i rządu jest potrzebna.
Uczestniczył pan kilka dni temu w Europejskim Kongresie Samorządu, który odbył się w Krakowie. Miał pan okazję do spotkania się z samorządowcami z różnych regionów czy różnych części naszego kraju. Widzi pan tę wolę współpracy, o której pan powiedział przed chwilą?
No właśnie, to też zależy pewnie od ludzi. No, panie redaktorze, na pewno myślę, że w demokratycznym państwie prawa, w takim państwie, gdzie jest ta współpraca, my też w tej współpracy i jako samorządy, i jako administracja centralna na co dzień się uczymy. Tak jak pan wspomniał, to jest 20-lecie w tej chwili tej reformy dzielącej Polski administracyjnej. Jeżeli chodzi o samorządy, to już 25 lat chociażby w maju będzie współpracy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. I z tej pozycji, pomimo tego, że bardzo często niektórzy samorządowcy próbują to upartyjnić, mówić, że ich partia ma inny pomysł na samorząd, to w konsekwencji, pomimo tego, że wielu przedstawicieli innych partii jest w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, to jednak ta komisja co miesiąc się zbiera, zespoły robocze spotykają się tydzień po tygodniu i wypracowujemy bardzo często, no powiedzmy sobie 90% stanowisk są to stanowiska spójne. Takie stanowiska, pod którym się podpisują także samorządowcy. To pokazuje, że bardzo często media mówią o kwestiach, które nas różnią, ale powinniśmy też pokazywać, że ta współpraca rządu i samorządu układa się dobrze. trwa taki dialog, tak jak w demokratycznym państwie powinien trwać, no bo nie będziemy zawsze się wszyscy ze wszystkim zgadzać i to jest naturalne, to jest istota demokracji, spór jest istotą demokracji i bardzo się cieszę, że te prace idą do przodu, że współpracujemy i bardzo często pomimo różnych zdań znajdujemy konsensus.
I o jeszcze jeden przejaw takiej współpracy chciałbym pana zapytać, odnoszący się do ostatniego posiedzenia Komisji Rządu i Samorządu. Rozmawialiście państwo o przygotowaniach do wyborów samorządowych. Modyfikacji uległa ordynacja wyborcza, stawiając pewnego rodzaju nowe wyzwania, także jeśli chodzi o organizację przebiegu głosowania. I słychać takie sygnały, że pojawiają się problemy z ludźmi, że nie ma chętnych na to, żeby wypełnić choćby korpus urzędników wyborczych.
Do tej pory, bo nie wszyscy państwo, którzy słuchają naszej rozmowy, muszą to wiedzieć, dlatego w dwóch zdaniach to wytłumaczę. Do tej pory było tak, że to wybory samorządowe także organizowali urzędnicy w gminie. I tak pozostanie, z tym, że ta zmiana polega na tym, że ten korpus takich liderów, urzędników w każdej gminie, bo to chodzi o jednego, dwóch urzędników w gminie, którzy koordynują te działania, to mają być osoby według nowego kodeksu, znowelizowanych przepisów kodeksu wyborczego, które są spoza gminy, tak żeby to był jednak ktoś, kto ma spojrzenie takie zewnętrzne, kto na co dzień nie funkcjonuje w ramach tej gminy, kto nie jest w żaden sposób uzależniony od lokalnej władzy. No to jest takie naturalne w demokracjach, że musi być ten czynnik zewnętrzny, który w pewien sposób nadzoruje te wybory, także lokalne. I jest to nowy przepis w prawie polskim. Rzeczywiście nie wszędzie w Polsce na dzień dzisiejszy, a to jest działanie Krajowego Biura Wyborczego, bo tutaj już MSWiA ani żadne inne ministerstwo nie ma kompetencji w powoływaniu tych osób, które mają być urzędnikami wyborczymi. To już jest kompetencja Krajowego Biura Wyborczego, organu działającego przy Państwowej Komisji Wyborczej. No tam na ponad 4 tysiące osób zgłosiło się ponad 3 tysiące. To też zgłosiło się dużo osób, ale no nie w każdej gminie. Ale ja się na przykład bardzo cieszę, że z informacji, jakie posiadam także od pani wojewody świętokrzyskiej, no to wiemy, że w województwie świętokrzyskim nie było problemu z urzędnikami wyborczymi. Myślę, że zawsze to jest tak, jak jest jakiś nowy przepis, jak jest jakiś nowy zwyczaj, który nie musi się wszystkim podobać, że on budzi kontrowersje, ale z czasem do tych dobrych zwyczajów, tradycji i powinniśmy się przekonać i powinniśmy, myślę, że coraz więcej osób, nie będzie problemu z tym, żeby w żaden sposób ten korpus powstał. Jestem przekonany, jeszcze parę tygodni temu Krajowe Biuro Wyborcze mówiło o problemach finansowych. Dziś już praktycznie nie słychać tego tematu. Bardzo często różne tematy są upolityczniane, ale jak przychodzi do spotkań roboczych, technicznych, to wszystko się udaje. Nam zależy na tym, żeby nie było powtórki z 2014 roku, gdzie w wyborach samorządowych czekaliśmy parę dni na wyniki wyborów, gdzie do dzisiaj w wielu miejscach te wybory mamy, społeczeństwo ma prawo podejrzewać, że były przeprowadzone nierzetelnie, żeby więcej takich sytuacji się nie zdarzało i stąd też te zmiany, o których teraz rozmawiamy.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, który odwiedza dzisiaj region Świętokrzyski, był państwa i naszym gościem.
Dziękuję bardzo.